Nasza recenzja.
Dzień Świra Hadriana Filipa Tabenckiego. Prawykonanie opery na podstawie filmu Marka Koterskiego rzeczywiście spowodował ogromne zainteresowanie mediów, publiczności, wszystkich. Premiera była oczekiwana z ogromnym zainteresowaniem. Wczoraj odbyła się w Teatrze Wielkim i stąd nasz wspólny pobyt z Ewą Mikołajewską przed mikrofonami Radia Merkury. Witaj, Ewo.
Dobry wieczór, witam Państwa.
Obie jesteśmy naładowane dużą ilością wrażeń, ale zanim się podzielimy z Państwem nimi, to może, ponieważ lepiej pamiętasz film ode mnie, no kultowy film Marka Koterskiego mógł być doskonałym materiałem do stworzenia dzieła scenicznego.
A ja tak nie myślałam od samego początku, ponieważ ten film, jak mówisz, jest już kultowy i on po prostu był doskonały, z rewelacyjną rolą Marka Kondrata. Jak Państwo pamiętają, rzecz opowiada o Adasiu Miałczyńskim, nauczycielu, poloniście, 40-parolatku, który przeżywa frustrację właśnie związaną ze swoim wiekiem, jest rozwiedziony, ma już takiego prawie że dorosłego syna i wszystko go denerwuje, nie potrafi się dogadać z innymi ludźmi, nie potrafi się dogadać sam z sobą, wszystko go irytuje, drażni i na tej kanwie, że tak powiem, Marek Koterski oparł ten swój film, który zresztą doskonale rozegrał przede wszystkim Marek Kondrat, ale także pozostałe osoby, pozostali aktorzy, którzy towarzyszyli mu podczas tego filmu.
W tym filmie są takie sformułowania, które też już są kultowe. Cytuję się je w życiu codziennym. Ten język Marka Koterskiego w filmie jest bardzo specyficzny.
Powiedzmy sobie szczerze, że tam jest masa wulgaryzmów. Dzisiaj bardzo mocno w języku polskim osadzone są wszelkie tak zwane mocne słowa. Już coraz mniej nas może drażnią, ale one jednak muszą w jakimś kontekście być osadzone. Jeżeli mówimy słowo na K, na D, na P, to ono niesie za sobą pewien ładunek emocji. Zazwyczaj jesteśmy wtedy wściekli, źli, sfrustrowani. Tak samo jak Adaś Miałczyński, który wypowiada te słowa w momencie naprawdę olbrzymiego napięcia, olbrzymiej irytacji. Natomiast kiedy te same przekleństwa, sformułowania dosadne przekładamy na język muzyki, one tracą parę. I dla mnie powiedziałabym tak, że Teatr Wielki w Poznaniu wczoraj po 102 latach swojego istnienia stracił dziewictwo. Tak bym powiedziała. Bo tyle wulgaryzmów i takich słów dosadnych, ile padło wczoraj, ta scena tego nie doświadczyła właśnie przez ten cały długi okres swojego istnienia. I myślę też, że muzyka naprawdę nie potrzebuje takiego wielkiego osadzenia w tym klimacie wulgaryzmów, jak to miało miejsce wczoraj.
Jeszcze niektóre były lirycznie śpiewane, to już się to kompletnie już kłóciło z tak, mocą tych słów,
absolutnie,
prawda?
Absolutnie cały swój właśnie kontekst i swoją moc, tak jak mówisz. Także brzmiały nawet, powiedziałabym, humorystycznie i nie tak, jak zamierzali autorzy.
Także problem, który miał kompozytor, polegał na tym, że mam wrażenie, że on nie chciał uronić nic z tekstu Marka Koterskiego. On jakby przeniósł cały tekst filmu na teren opery i to chyba było jego zgubą.
To też nie było dobre. Przede wszystkim sam fakt, że ta opera, quasi-opera, bo to dla mnie operą nie jest absolutnie, co napisał pan Tabencki, trwa 3 godziny, bo rzeczywiście ja sądziłam, że Marek Koterski i jego scenariusz, jego tekst będzie jakby pretekstem do opery pana Tabenckiego. Natomiast to, co widzimy w filmie, jest przełożone na język muzyki, tylko że to całkowicie traci swój sens, ponieważ we filmie mamy wewnętrzny monolog bohatera na przykład, który jest równocześnie wytłumaczony przez obraz. To zupełnie inaczej działa. A tutaj mamy wszystko wypowiedziane językiem muzyki, językiem śpiewu.
No i przechodzimy teraz do drugiego elementu naszej dzisiejszej oceny, a więc samej muzyki. Bardzo ciekawy wywiad z Igorem Gorzkowskim, reżyserem tego spektaklu, przeprowadził Michał Stankiewicz i po prostu przypomniał takie stare, bardzo ważne słowa z historii opery. Prima la musica e poi le parole. Że najpierw muzyka, potem słowa. Chociaż nie do końca to prawda, bo przecież wiemy, że libreciści czy Verdiego, czy Pucciniego specjalnie dostosowywali niektóre sformułowania, żeby kompozytor mógł muzycznie wyrazić swoje myśli. I cały problem, mam wrażenie, polega u Hadriana Filipa Tabenckiego na tym, że przejął się, że trzeba przełożyć cały tekst na 3-godzinną operę, nie starczyło mu pomysłów muzycznych na to, żeby 3 godziny tej opery zagospodarować. Te pomysły muzyczne były wątłe. Poza tym, no jeszcze wytknęłabym panu Hadrianowi jeden błąd. Nie wolno instrumentować tak, że instrumenty dęte blaszane przykrywają partie wokalne, a i takie miejsca przecież zdarzały się w tej operze.
To, co mówisz, jest absolutnie słuszne. To nie zawsze było logiczne właśnie z frazą muzyczną, także to po prostu wielokrotnie się kłóciło i przedłużało całą sprawę niepotrzebnie. A jak mówisz jeszcze o walorach muzyki, to rzeczywiście był tam kompletny miszunk od motywów quasi-wagnerowskich poprzez, powiedzmy, Prokofiewa w najgorszym wydaniu, poprzez Rubika. No, był totalny miszmasz i rzeczywiście orkiestra grała za sprawą również prowadzącego dyrygenta
Radosława Labakuły,
bardzo monumentalnie i po prostu zagłuszała solistów. A soliści mieli co robić, mieli co śpiewać, bo tekst był bardzo gęsty. I tutaj jeszcze ja, póki pamiętam, chciałabym wspomnieć o zespole Audiophiles, który również przyciągnął masę, myślę, przede wszystkim młodych słuchaczy. Ja osobiście sądziłam, że Audiophiles będą taką grupą, która będzie swoje jakieś utwory wykonywane na co dzień przez nich wtrącała do tej akcji, a po prostu panowie, ponieważ jest ich 8, jak wiesz, byli rozdzieleni 4 osoby z lewej, 4 z prawej, siedzieli tak na proscenium i stanowili w moim odczuciu taki grecki chór, który trochę niby komentował akcję, ale to wszystko też było mizerne pod względem muzycznym.
No i było najczytelniejsze, jeśli chodzi o dochodzenie tekstu, jeśli chodzi jeszcze o te pomysły muzyczne. Ja tutaj mam bardzo poważne zastrzeżenia i smutno mi to mówić, ponieważ my wiele piosenek Tabenckiego puszczamy, na przykład w naszym poranku niedzielnym. On ma bardzo dużą łatwość melodyczną.
Między innymi Chodzę Kura i Ewa Mała Zgodlewska też tam parę
Dokładnie.
Piosenek jego śpiewają.
I
myślę... Ale niech on to może robi na co dzień, niekoniecznie niech on się łapie za operę, bo po prostu nie umie tego robić i szkoda, że po prostu coś takiego tutaj powstało, bo ten utwór, który wczoraj obejrzeliśmy na scenie Poznańskiego Teatru Wielkiego, nie powinien był powstać i nie powinien był być tam zaprezentowany.
Jedyny jasny punkt muzyczny to taki przyjemny duecik miłosny w ostatnim akcie z Moniką Mych, głównego bohatera.
Ale quasi taki rubikowy, bym powiedziała właśnie.
Ale z
taki.
Drugiej strony to był jeden z nielicznych pomysłów jakichś takich muzycznych. Cały czas właściwie muzyka tylko komentowała akcję i to jeszcze zinstrumentowana była dosyć problematycznie.
Thank you.
A więc skoro nie ma muzyki, skoro nie ma tej naczelnej materii, która tworzy akcję dramatyczną, która posuwa akcję dramatyczną do przodu, no to co nam pozostało? Pozostała nam chyba, mimo wszystko, w miarę przyzwoita reżyseria pana Igora Gorzkowskiego.
Reżyseria i wykonawcy, którzy robili wszystko, żeby podołać wykonaniu tego utworu. Panowie, bo powiedzmy jeszcze jedno, że tutaj następowała personifikacja głównej postaci Adasia Miałczyńskiego, który występował jakby w 7 postaciach. Każda z tych postaci była innym Adasiem Miałczyńskim. Jeden był liryczny, drugi był dramatyczny, drażliwy, depresyjny. I 7 panów musiało się, że tak powiem, tutaj utożsamiać z głównym bohaterem. W każdym razie panowie robili, co mogli, żeby temu sprostać i również myślę, że musieli pokonywać swoje wewnętrzne opory przeciwko wyśpiewaniu tych wulgaryzmów, o których mówiłyśmy na początku, bo myślę, że nie jest przyjemnie śpiewakowi operowemu wykonywać jakąś frazę muzyczną.
Kończącą się słowem na K.
No właśnie, nawet nie kończącą, ale prowadzoną przez to słowo, także to myślę, że były silne opory również wewnętrzne, jeżeli chodzi o wykonawców. Osobiście podobała mi się ta scena, w której pieski się pojawiły, bo to też
to chyba zasługa Iwony Pasińskiej też, która była taką prawą ręką reżysera.
To było bardzo zgrabne, czyli tak jak we filmie mamy jednego pieska, który swoją potrzebę fizjologiczną załatwia pod oknami Adasia Miałczyńskiego i Adaś się bardzo, tak powiem, irytuje, to tutaj te pieski, ich było kilka, prawda, ale bardzo...
Było 7, tak jak 7 Adasiów.
Tak, właśnie, 7 tancerek jakby, ubranych w takie te charakterystyczne, króciutkie spódniczki.
I tak zwane paczki.
Tak, na kolankach, no tak jak pieski, prawda? Uwiązane na smyczy, prowadzone przez swoją panią, biegały po scenie. No więc powiedzmy, że to trochę humoru wniosło. Film Koterskiego jest różnobarwny. Tam jest trochę tragedii, trochę tragikomedii i trochę czystego humoru, takiego, na który ludzie, którzy szli do kina, reagowali tak jak na komedię.
No tutaj Adaś Miałczyński nam odchodzi. Jest to właściwie jego unicestwienie na końcu.
Właściwie w niebyt Adaś odchodzi, tak. Tak jak w filmie trochę.
Thank you. od strony wykonawczej ja powiem tak, że zespół operowy musi realizować zadania, które zostały mu powierzone. I od strony realizacji tych zadań trzeba przyznać, że w bardzo dużym stopniu każdy spełnił te swoje zadania w sposób właściwy. Ja nie byłam do końca na premierze. Ponoć wykonawcy byli oklaskiwani.
Rozległy się takie dosyć wątłe okrzyki. Skandal, ale poznańska publiczność jest porządna. W związku z czym nie zrobiła tutaj awantury, ale myślę, że właśnie uhonorowała przede wszystkim wykonawców, którzy dotrwali do końca i dzięki którym my, czyli publiczność, również dosiedziała do końca tego utworu.
A nie wszyscy dosiedzieli.
I nie wszyscy dosiedzieli, bo też co niektórzy, i to nawet ostentacyjnie w czasie dwóch przerw, bo są trzy akty, opuszczała gmach teatru, pojawili się potem już do ukłonów również pan Tomasz Jacyków, znana persona, jeżeli chodzi o grono celebrytów warszawskich, pojawił się również pan Marek Koterski. No, był przez publiczność oklaskany, ale to już zupełnie o inną sprawę chodziło. Kino swoją drogą, a wczorajsze przedstawienie swoją drogą.
No rzeczywiście te stroje, buciki powykładane, takie charakterystyczne, spodnie poopuszczane. To taki charakterystyczny rys dla Tomasza Jacykowa.
Nie powinien się ten utwór pojawić w repertuarze. Jestem tylko ciekawa, jaki będzie dalszy los tego utworu.
Ja myślę, że teraz puenta jest o tyle smutna, że na spotkaniu z Stowarzyszeniem Przyjaciół Teatru Wielkiego dyrektor Michał Znaniecki powiedział, że marzyłby, żeby tak fantastyczne przełożenie medialne dotyczyło nie Dnia Świra, ale innych realizacji operowych, które się przygotowuje, bo impet medialny był niesamowity. Tylko to, co ja powiedziałam na naszej antenie w piątek rano, opakowanie okej, ale zawartość słaba. I teraz wszystko zależy od tego, jaki będzie dalszy los, jeśli chodzi o odbiorców. Czy młodzi ludzie będą chcieli przekonać się na własnej skórze? Czy warto na to przedstawienie przyjść? Czy jednak publiczność poznańska swoimi nogami i kupowaniem biletów powie nie, my tego nie akceptujemy. Ja bym bardzo radziła, żeby takie rozwiązanie miało miejsce. Tym bardziej, że wkroczyliśmy w rok męski w Teatrze Wielkim w Poznaniu. No i proszę Państwa, trzeba dobrze śledzić repertuar teatru operowego, ażeby wyczaić te przedstawienia, na które lubimy chodzić. Mało ich jest.
Znaczy nie ma takiego repertuaru, który naprawdę świadczy o poziomie, również o wykonawcach i o realizatorach tego klasycznego, takiego ja rozumiem, że muszą być nowe pozycje, ale jeżeli, to niech będą zamawiane u sprawdzonych twórców, których nazwiska już też niosą za sobą pewność, że to, co ten kompozytor czy reżyser zrobi, będzie miało ręce i nogi.
Powiem na koniec, że Paisiello napisał 90 oper. Rossiniego oper wykonuje się może 1/3. I tak pozostałe opery popadły w zapomnienie. W związku z powyższym rzeczywiście musi ich być pisanych sporo i wystawianych sporo, żeby wyłoniła się w przyszłości ta czołówka. Ale jestem przekonana i pewna, że Dzień Świra Hadriana Filipa Tabenckiego pójdzie w zapomnienie i tego tej operze życzę.
Le désir de toi, à quoi bon s'y détacher?